Kochani, o czym dzisiaj mamy mówić? Cały czas mówimy o tym, że Duch Święty i ostatnio mówiliśmy Duch Święty i Kościół, Eklezja, Zgromadzenie. Postanowiliśmy Duch Święty i my. A więc Duch Święty miał jakąś myśl, jakiś plan, przekazał to Kościołowi, ludziom i razem Duch Święty i ludzie postanowili, Kościół postanowili. Mówiliśmy, że Duch Święty i Biblia, a więc to natchnienie, które towarzyszyło wszystkim ludziom, 40 mężczyznom, którzy żyli w okresie 1500 lat i Duch Święty im towarzyszył, ich życiu. I ich życie sprawiło to, że powstały księgi, zostały spisane księgi, czy przez nich, czy o nich opisane, w każdym razie powstały księgi i one są natchnione. Czytaliśmy, mówiliśmy, że one są natchnione do zbawienia człowieka przez wiarę, tak mówiąc zwięźle. I tak jest to urządzone, że to Pismo Święte żyje, dlatego że autor cały czas oddziałuje na czytelnika. Jak kiedyś na życie tamtych ludzi, tak teraz na życie i na myśli czytelnika. I razem się tworzy Kościół, Eklezja, zgromadzenie ludzi wywołanych z tego świata przez Boże Słowo, przez Ducha Świętego na bazie Bożego Słowa. Mówiliśmy również Duch Święty i przełożeni w Panu, bo było powiedziane przez Pawła na plaży, gdy się żegnał ze starszyzną z Efezu, że Duch Święty ustanowił was biskupami, czyli tymi, którzy doglądają pasących się owiec, Bożych owiec, na niwie Bożego Słowa. Ostatnio nie w naszym zborze, ale nagrałem i jest w internecie i wam dałem informację. Duch Święty i głoszenie słowa. I tam z pierwszego listu do Koryntian, 2:4 jest powiedziane, że Królestwo Boże się zasadza nie na słowach, lecz na mocy, na skutku. I to, że każdy z nas tu siedzi, jak sobie na wszystkich spojrzałem, to dzięki temu, że w pewnym momencie w tajemnicy przed wszystkimi doszło do skutku zapłodnienie każdego z nas. Mogłoby nie dojść, a doszło. Też to, że tu siedzimy, to w sferze duchowej doszło do zapłodnienia naszych myśli. To Słowo Boże, ziarno Bożego Słowa dotarło do nas i nagle w nas wzbudziło wiarę, zbawczą wiarę. A więc to są nie słowa tylko, lecz skutek, jakie te słowa wywierają. A jest to Boże Słowo natchnione, więc ono też i ten skutek przynosi. Dzisiaj będziemy mówić Duch Święty i służba. I będziemy teraz czytać sobie Dzieje Apostolskie, 13:1 do 9. I spójrzmy na ten fragment. Dzieje Apostolskie, 13:1. Antiochii, tamtejszym zborze, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon, Lucjusz, Manaen i Saul, a więc byli konkretni ludzie. Gdy oni odprawiali służbę pańską, ten wyraz odprawiali mi się nie bardzo podoba, dlatego mam przykład ekumeniczny, gdzie jest powiedziane, gdy pełnili służbę Bożą. A to jest, gdy pełnili Bożą służbę i pościli. Do nich rzekł Duch Święty. Zobaczcie. Te bezpośrednie połączenie autora Biblii, głowy Kościoła, z czytelnikami Biblii, z członkami Kościoła. Rzekł do nich po prostu Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. A więc Bóg powołuje, nie my. Nie my mamy marzenia i Bóg je spełnia, ale Bóg ma swoje plany, zamiary i my je spełniamy. A więc powołałem ich do pewnego dzieła, więc wy ich mi odłączcie do tego specjalnego dzieła. Wtedy po poście i modlitwie i nałożeniu na nich rąk wyprawili ich. To jest bardzo myśl ciekawa, że Bóg w niebiesiech ma pewną myśl, zamiar. Przekazuje ten zamiar ludziom, którzy są na ziemi Jego własnością i są w stanie Go usłyszeć i zrozumieć. temu ludowi zaleca, aby wykonali coś, a więc odłączyli. Ci dwaj się godzą na to. Nie wiem, jak było z ich żonami, czy żony też się zgodziły, czy nie. A dzieci? Zmiana szkoły? Mieszkania? To są problemy. W każdym razie zgodzili się. Też i zbór się zgodził cennych ludzi oddać, wysłać. To jest też, wiecie, wszystko razem połączone. Ale to było wszystko w atmosferze modlitwy, postu, słuchania Bożego głosu. I w końcu na nich nałożyli ręce, pobłogosławili i ich wyprawili. I czwarty werset. A oni wysłani przez Ducha Świętego. Mimo, że zbór ich wysłał, odprawił, to jednak to wszystko jest dzieło Ducha Świętego. Udali się do Seleucji, na Cypr, przybyli do Salaminy i tam głosili Boże Słowo w synagogach żydowskich. A też był z nimi Jan jako pomocnik, a właściwie Marek. To jest ten Marek, o którym żeśmy kiedyś mówili, ewangelista, który miał też imię Jan. A więc Marek, Jan. Przeszli całą wyspę aż do Pafos. Spotkali pewnego czarnoksiężnika, fałszywego proroka imieniem Bar-Jezus. A on należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła. Człowieka rozumnego, ale nie nawróconego, poganina. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Bożego Słowa. I pozwólcie, że ja troszkę to przybliżę, gdy patrzymy na te wydarzenia. Jest to pierwsza, tak nazywamy, podróż misyjna Pawła. Było ich trzy. Rok mniej więcej 45-48 nowej ery. A więc kilkanaście lat po śmierci Chrystusa. Barnaba pochodził z Cypru. Był Cypryjczykiem, a więc znał ten teren i wrócił do swoich rodzinnych stron. Jemu towarzyszył Paweł i Marek, który później, jak wiemy, się odłączył od nich, ale Barnaba się nim zajął i poszli już sobie razem we dwóch. I na Cyprze rozpoczęli nauczanie od synagogi, to było w zwyczaju. A więc szło się do tam, gdzie się głosiło słowo w sposób naturalny, a też tam każdy Żyd, gdy wszedł, to mógł się dzielić tym, co usłyszał, co zrozumiał. I to było takie wspólne rozważanie Bożego Słowa. I tak przeszli całą wyspę od miejscowości do miejscowości, w synagogach głosili, aż do Pafos. I tam spotkali człowieka zainteresowanego Bożym Słowem, człowiek rozumny, Sergiusz, prokonsul, i który się już skłaniał do nawrócenia. Ale przeszkadzał mu ktoś, doradca. Jak się okazuje, był to czarownik, czarnoksiężnik. Uprawiał magię. I jest przeszkoda, a więc trzeba przeszkodę ominąć i pójść dalej. I tak by zrobili, gdyby sami poszli. Paweł, Barnaba, gdyby sami poszli. Gdyby ich zbór wysłał. Telefonują, kochani, mamy problemy, bo ten doradca, prokonsula nam przeszkadza, co robić? Omińcie, nie chcemy mieć kłopotów z Rzymem, idźcie dalej, a ich zostawcie. Ale ponieważ ich wysłał Duch Święty, a on miał wgląd we wszystkie serca. On jest też wszechmocny. To właśnie chcę podkreślić. Duch Święty i służba. Nie on nam pomaga. To my jemu pomagamy, będąc na tej ziemi widzialni, gdy on jest niewidzialny. Jezus wstępował na niebiosa, mówi, posyłam was, bo ja odchodzę. A więc kto jest szefem? Nie Barnaba, nie Paweł. Duch Święty jest szefem i on ich tam trzymał. I stąd, gdy Paweł spojrza na człowieka i my patrzymy i cóż widzimy? I nagle Paweł zobaczył więcej, niż można było zobaczyć. Nagle doznał wewnętrznego olśnienia. To jest człowiek związany z złymi mocami. Trzeba mu pomóc. Nie agresję zastosować. Nie. Lekarstwo. Trzeba go rozwiązać. Trzeba mu pomóc. To jest nieszczęśnik. A więc każdy grzesznik, każdy czarownik, każda wróżka czy wróżbita to są nieszczęśnicy, a nie nasi przeciwnicy. Trzeba im pomóc. To Duch Święty takie ma podejście. Bo Chrystus za wszystkich umarł i chciałby, żeby wszyscy byli zbawieni. I stąd Paweł zareagował i jasno wtedy powiedział, czego ja oczywiście tutaj już nie będziemy chyba tego czytać, bo to są rzeczy nam wszystkim znane, ale powiedział bardzo jasno, kim jest ten człowiek, co się z nim za chwilę stanie. I rzeczywiście za nie widział, musieli go odprowadzić do jego komnaty. Sergiusz to zobaczył i był zaskoczony. Po prostu według Sergiusza mocniejszy czarownik załatwił słabszego czarownika. No tak chyba, nie? Na ringu lepszy był Paweł. Ale nie wiedział, że jest coś innego. Bo się nawrócił do Jezusa i dopiero zrozumiał, że to nie chodzi o taką walkę, ale chodzi o coś więcej. I kochani, ten 13 rozdział jest rozdziałem też szczególnym. I chcę to podkreślić, ja nieraz o tym mówiłem, ale teraz to jakoś tak zaznaczę mocniej. Kościół Chrystusa pierwszego wieku wchodzi w nowy etap. W 12 rozdziale jeszcze jest Piotr jako główna postać dziejów apostolskich. 13 rozdział na pierwszy plan się zaczyna wysuwać apostoł Paweł. Kościół rozpoczyna pracę misyjną. Idzie do pogan, nie tylko u siebie, wśród Żydów w Jerozolimie, ale Antiochia. A z Antiochii jest baza na całe Imperium Rzymskie. I oddziałują z Antiochii ten zbór właśnie głównie poprzez apostoła Pawła. A teraz weźmiemy sobie inną sytuację, gdy chodzi o służbę naszą i Ducha Świętego. Spójrzmy na Dzieje Apostolskie, rozdział 10. Cóż my widzimy w tym rozdziale 10? Wiersz 17 i niżej. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy i odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. A gdy Piotr się zastanawiał jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię trzej mężowie, wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. I wiersz następny mówi: wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: jestem tym, którego szukacie, co za przyczyna sprowadziła was tutaj. I spójrzmy na początek, wiersz 10 i niżej, co tam było. Piotra coś dręczyło. Czy chrześcijanina może coś dręczyć? Błogosławiona niepewność. Kochani, niepewność jest błogosławiona. Ja żałuję, że miałem za mało niepewności i to szczególnie w tym czasie, gdy moja żona miała niepewność, a ja miałem pewność. Potem się okazało, że ona miała rację. A więc Piotr teraz jest targany niepewnością, bo co? Nagle się w nim zderzył Mojżesz z Jezusem. Oto tradycja i nowe życie w Jezusie. A więc on jest targany, bo czy tradycja, której się wychował, która jest święta, czy też aktualne życie w Jezusie. A aktualne życie w Jezusie mu przynosi niespodzianki, nowe rozwiązania i on nie wie, co z tym zrobić. Bo to patrzy, że mu z nieba się w tym widzeniu zsuwa, ujawnia, pokazuje jakieś płótno, a tam pełno gadziny rozmaitej, której nie wolno jeść, bo będzie nieczysty, gdy to spożyje. A Bóg mówi: jedz, zabijaj i jedz, jedz, jedz. A on mówi: przenigdy, Panie. Piotr, bohater, który wcześniej mówił: nie znam tego człowieka. A teraz Bogu mówi: przenigdy, Panie. Mowy nie ma. To właśnie jest człowiek w służbie. Bóg ma pewne plany. Tam gdzieś jest setnik rzymski z rodziną, potrzebują zbawienia. Już idą posłańcy, a on mówi: przenigdy, Panie. Do Korneliusza nie pójdę. Do Rzymian nie pójdę. Okupanci. Nie pójdę do nich. Nie będę świadczył. Ale ma rozterkę. Ma niepewność. I się zastanawia, czy ja mam rację, czy Bóg ma rację. I dobrze jest się właśnie tak dać, jak to nazywam ostatnio, wyzerować. Zresetować. Wyzerować. To, co jest moje, odłożyć na bok. Boże, co masz nowego? A Bóg mówi: wykop te wszystkie stare korzonki, bo w tę ziemię ja włożę nową roślinkę. Będziesz nowym zaczynem. I nagle przed bramą są ludzie, pytają o Piotra, Piotr na tym rozmyśla i Duch do niego mówi. Spójrzcie na wiersz 19. Duch do niego mówi: na dole stoi trzech mężczyzn. Szukają ciebie, zejdź do nich i idź z nimi bez wahania. Dokładna instrukcja. Bo ja ich posłałem. I teraz Piotr już bez żadnej rozterki na dół schodzi i mówi: ja jestem tym, którego szukacie. Nie opowiada im o swoich wątpliwościach. Nie robi z nimi dyskusji, kto ma rację, czy Bóg i on. Od razu jest do dyspozycji Ducha Świętego i tych ludzi. Pyta, z jaką sprawą przybyliście. Oni mu wyłożyli, on z nimi poszedł i wiemy, co się stało w domu Korneliusza. Stała się powtórka pięćdziesiątnicy. Nawrócenie, stąpił Duch Święty i tak dalej. A teraz weźmiemy inny werset, inne wydarzenie i inne myśli, gdy chodzi o Duch Święty i nasza służba. A więc spójrzmy na Dzieje Apostolskie, rozdział 16 i dwa wersety, wiersz 6 i 7. Gdy oni przeszli Frygię, krainę galacką, Duch Święty przeszkodził im w głoszeniu Bożego Słowa w Azji. Gdy przyszli do Mizji, chcieli iść do Bityni, Duch Jezusa im nie pozwolił. Kiedyś was zapytałem, czy Bóg nas denerwuje? Czy Bóg nas denerwuje? Wiem, że na ogół ludzie odpowiadają, że nie, Bóg nikogo nie denerwuje. A ja mówię, że tak. Ja się nawróciłem przez to, że Bóg mnie wkurzył. Tak powiem. Tak mnie zdenerwował, że mu odwarknąłem, prawda? Nie prosiłem, żeby mi Jezus za mnie umierał. Nie zmuszaj mnie, żebym dziękował mu za to, że za mnie umarł, bo go o to nie prosiłem. Tak warknąłem, bo mnie tak wkurzył. To właśnie Duch Święty wiedział, jak mnie ująć. Jakim haczykiem mnie wziąć i złapać. Wiedział. Bo nagle sobie uświadomiłem swoją podłość, arogancję, niewdzięczność. W ogóle nie miałem słów, aby siebie określić, jak szmata się widziałem we własnych oczach. I łagodny głos, bo tak cię ukochał, trafił na właściwe serce. Serce zbuntowane, spięte, wrogie. I ten łagodny głos nagle wszystko rozładował. Gdybym ja był rozładowany i usłyszał, że Bóg mnie kocha, to byłoby dodanie złotówki do 100 tysięcy, które mam. Wielka rzecz. Mam 100 tysięcy, dali mi złotówkę. Ale gdy byłem w długu 100 tysięcy i ktoś mi dał złotówkę na bułkę, czy tam na trzy bułki, to byłoby coś. I właśnie Bóg odpowiedział wtedy, bo mnie zdenerwował i łagodny ten głos mnie tak złamał, że się rozryczałem wewnętrznie, oczywiście pękłem, łzy popłynęły i do przodu wyszedłem, gdy było wezwanie. A tu mamy, że Duch Święty nie pozwala grzeszyć. To zrozumiałe. Ale tu nie ma mowy o grzechu. Duch nie pozwala głosić Bożego Słowa. Gdybym zapytał tak wprost, bez tego tekstu powiedzielibyście nigdy w życiu. Duch Święty zawsze zachęca, abyśmy głosili. A czasem mówi nie. I my nie wiemy. I właśnie to jest, że On wie, co, kiedy, jak ma być zrobione. On wie. I komu? On posyła we właściwym czasie. I ta Ewangelia dotarła w innym czasie, przez innych ludzi, ale nie w tym momencie, bo gdzie indziej byli potrzebni. Europie byli potrzebni. Tam, gdzie była Lidia, gdzie były te kobiety, gdy prały nad rzeką, gdy się modliły, tam, gdzie miał powstać zbór Filipi, tam było potrzeba, a nie, żeby poszli i ugrzęźli w Azji. A więc nasze marzenia, marzymy o tych właśnie pójść w kierunku Turcji, tam właśnie głosić Ewangelię, tam, gdzie jest ta Bitynia, do Azji, tam właśnie głosić, do Mizji. A Duch mówi nie, nie, nie. I się zatrzymali i pytają: Panie, a gdzie mamy pójść? I wtedy dalej czytamy w widzeniu. Nagle widzi Paweł kogo? Pamiętacie czy nie pamiętacie? Nie? Musimy wyświetlić, pokazać? Macedończyka, tak? No właśnie. I mówi: chodźcie do nas, zapraszam. Przepłynęli na drugą stronę i weszli do Filipi i tam się już odbyły ewangelizację, o czym teraz nie będę mówił w szczegółach, bo to wszyscy dobrze znamy, a jak nie, to możemy sobie 16 rozdział spokojnie poczytać. I tam w tym rozdziale 16 też widzimy i pamiętamy to wspaniałe wydarzenie. Ja teraz sobie otwieram to, aby też przypomnieć, gdy oni tam głosili Ewangelię, to w tym czasie mieli, do Filipi, tak, i w tym czasie mieli darmową reklamę. Chodziła za nimi taka dziewczyna i wołała: to są słudzy Boga żywego, idźcie tam na nabożeństwo, tam się dzieją wspaniałe rzeczy, idźcie tam za nimi. Tylko dziękować, że jest bezpłatna reklama. Ale my wiemy, że Duch Święty miał inne metody i Paweł nagle znękany, zobaczcie, znękany, się zwrócił do Ducha, który tą dziewczynką władał i mówi: rozkazuję ci w imieniu Jezusa, żebyś zły duchu z niej wyszedł. I potem mieli kłopoty, potem byli w więzieniu, pobici byli, rany, w nocy śpiewali piękne pieśni i się nawrócił kto? Dyrektor więzienia. A więc 16 rozdział jest piękny, tylko że ja unikam fabuły, wiecie, to sobie w domu poczytajcie spokojnie sami. To są piękne historie. Ja po prostu nie chcę być opowiadaczem Biblii, bo każdy ma czytać Biblię sam. Ja tylko jestem tym, który zachęca do Biblii. Ale wskazuję wam, 16 rozdział jest przebogaty, gdy chodzi o tę sprawę Duch Święty i służbę. A więc nie poszli tam, gdzie chcieli, gdzie były ich marzenia. Tu, gdzie byli, spotkali ludzi, którzy właśnie czekali na nich w tej chwili, teraz. Zbór był gotowy do powstania teraz, więc trzeba było teraz się tym zająć, a nie później. Tu była ta dziewczynka, którą trzeba było jej pomóc, bo była zniewolona przez złego ducha. Tam znów była rada miejska, która chciała koniecznie kogoś uwięzić i nie miała kogo uwięzić, więc znalazła dwóch takich, że mogła ich uwięzić. A tam z kolei był ten dyrektor więzienia, który nie wiedział, że jest nienawrócony, ale dzięki temu, że ci śpiewali i tak dalej, tego uratowali i tej nocy się odbył chrzest. Zobaczcie, to wszystko się odbyło w rozdziale 16, bo Duch Święty miał scenariusz, nie nasze marzenia, lecz Boży scenariusz. Stąd ja słyszę nieraz kaznodziejów, którzy zachęcają, szczególnie młodzież, aby mieli marzenia. Miejcie marzenia. To we mnie jest taki trochę bunt, bo to jest uproszczenie. Jak później z kaznodziejami rozmawiam, to oni dobrze myślą. Tylko że źle mówią. Ta młodzież po prostu myśli sobie i marzy o scenie. Jak ci ten zespół YouTube, prawda, takie potężne tam na Służewcu byłem, o. I gdybym ja teraz tu grał i śpiewał. Wow, Folsa płynie, co bym kupił. I bym kaplicę postawił też tam w tym Pruszkowie, żeby się nie męczyli w tym liceum. O, i ma marzenia, i żyje marzeniami. Być może będzie Billy Grahamem czy jakimś innym i na scenie i będzie głosił Ewangelię. Być może. Tylko najpierw trzeba przyjść i: Panie, oto jestem, poślij mnie jak Izajasz. Jestem człowiek, który mieszkam wśród ludu takiego i takiego. Przyjdzie anioł i nas oczyści. Trzeba być jak Eliasz. Panie, zmęczyłem się tylko umrzeć. A anioł przychodzi, przynosi mu co? Tort orzechowy. Lody jakie? Bakaliowe. O, co ja lubię na przykład. Nie, przynosi mu chleb taki, wiecie, który ja piekę, nie? Wodę, taką zwykłą wodę źródlaną. I o mocy tego pokarmu Eliasz poszedł i wykonywał Bożą pracę. Wiemy jaką i tak dalej. A więc to nie moje marzenia, tylko moje poddanie się Duchowi Świętemu, który w nas wywoła właściwe wrażenia. Jak na Piotra, gdy widział tę gadzinę, którą miał spożywać, a tradycja mówiła mu, że nie, a on się zgodził. I na przykład taki człowiek, który jest tradycyjnie wychowany, nagle widzi ludzi wytatuowanych, bicepsy gołe, prawda, bo są w takich t-shirtach bardzo skromnych, łby ogolone albo też w irokezach i to różowe. Widzi takie w nosach kolczyki i to wszystko. I mówi: ja im Ewangelii głosić nie będę. Ja jestem porządny w krawacie i w garniturze. Nie będę Ewangelii im głosił. A Bóg mówi: ty masz im iść głosić. Nigdy, Panie Jezu. Ja dzieci moje chowałem, żeby takie dzikie nie były, jak tamci są. I co teraz dzieci powiedzą? A Bóg mówi: pójdź, bo jak ty nie pójdziesz, to kamienie będą wołać. A więc, kochani, Bóg kocha człowieka, nie patrząc na to, jak wygląda. Nie patrząc na to, że jest czarnoksiężnikiem. On chce pomóc każdemu. i go wyrwać, bo to jest droga dusza ludzka, która ma być zbawiona. A więc moja walka, jak pisze apostoł Paweł, nie ma być walką mieczem i ja tnę powietrze. I precz, precz, w imieniu Jezusa precz i tnę powietrze. Paweł pisze, moja walka nie jest na niepewne. Nie w powietrze uderzam. Gdy mamy marzenia, będziemy w powietrze uderzać i bańki dmuchać. Bańki sobie będą lecieć i pękać. Gdy Bóg nam da swój plan, swój zamiar, swoje polecenie i my w nie wejdziemy, to wtedy też będzie skutek. Będzie się działo to, co Bóg przewidział, aby się działo. I dalej, Duch Święty i służba. Duszpasterze, mówiliśmy swego czasu, mają podobnie jak i Dawid lud Boży prowadzić rozsądnie, mądrze i ostrożnie. Lud pański Dawid prowadził rozsądnie. Prowadził mądrze. Rozsądek i mądrość to są dwie różne sprawy. Podobne, ale różne. I ostrożnie. Ostrożnie wcale nie znaczy, że nieodważnie. Ostrożnie się jedzie też i 220 na godzinę. Ale się jedzie ostrożnie. 220. Tu jedna osoba mi kiwa głową, bo ja z nim kiedyś jechaliśmy kiedyś z nim do Szwajcarii. 220 w Niemczech po autostradzie. Ale jechał bardzo ostrożnie. 220, a moja żona siedziała, prawda, i była cała prawie, że szara z wrażenia. A więc ostrożnie wcale nie znaczy, że mamy stać w miejscu. I kochani, to Duch Święty nas uzdolni i powie, a teraz jedź 60. Jedziemy teraz 60 i nagle patrzymy, rzeczywiście trzeba hamować. A teraz sobie możesz pozwolić. No i jedziemy, ile dała fabryka, bo też i prawo pozwalało wtedy tak jechać. Kiedyś pamiętam takie wydarzenie, gdy pewien młodzieniec miał wizję i widzi, że snopy na polu się mu kłaniają. Widzi, że słońce i księżyc też mu się kłania. I ten chłopiec, prawie że najmłodszy w rodzinie, ma marzenie. Będę kimś. Wszyscy się będą mi kłaniać. I to marzenie go dokąd doprowadziło? Do suchej studni. Bo jak się wygadał o swoich marzeniach, to go do studni wrzucili. A ojca oszukali. Tato, to są szaty Józefa. Zobacz, jakie całe okrwawione. Ojej, synku, dramat w rodzinie. A że Duch Święty miał tego młodego marzyciela w rękach, to Bóg go poprowadził. Gdyby milczał, to może by tak nie było. To by inaczej było. No ale ponieważ nie milczał, to Bóg wszystko służy ku dobremu tym, którzy swoje marzenia powierzą Bogu. Boże, ja jestem głupi, jestem zerem, a jeśli takie były marzenia, to są głupie, ale to jest twoja sprawa, ja z nich rezygnuję. A Bóg mówi, nie rezygnuj, bo ja je spełnię. O, dopiero teraz marzenia mają sens, gdy Bóg zechce je spełnić. I wiemy, kim stał się w końcu Józef w Egipcie, a też kim stał się dla swojej rodziny wybawicielem. I kończąc już nasze rozważanie dzisiaj, list do Rzymian, 12 rozdział, wiersz 1. Wzywam was tedy, bracia i siostry, przez Boże miłosierdzie, abyście swoje ciała składali jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Pierwszy werset tylko czytamy. A więc nasze ciała, nasze życie, to kim jesteśmy jako ludzie na tej ziemi się znajdujący, to jest ta myśl, nasze ciała. Jestem na ziemi. Duch Święty nie jest na ziemi. On ogarnia ziemię, ale na ziemi nie jest. On jest wszędzie. My wszędzie nie jesteśmy, tylko na ziemi. I właśnie w tym naszym ograniczeniu Duchowi Świętemu jesteśmy potrzebni i stąd złóżmy Bogu nasze ograniczenie, naszą ziemskość, jako żywą ofiarę. I gdy w Antiochii powiedział Duch Święty, że oni mają być odłączeni i wysłani, a szli potem trudnymi drogami, byli na Cyprze, jak wiemy, potem mieli iść trudnymi drogami dalej, to się Marek zbuntował i odstąpił. Na Cyprze Marek od nich odstąpił. Powiedział, nie, ja wracam do mamusi. do Jerozolimy. O tym mówiliśmy już w swoim czasie. Ale Paweł poszedł dalej z Barnabą. Przedarli się przez te niebezpieczne góry wśród zbójców, dotarli tam i dalej Ewangelię głosili. A więc to musi być żywa ofiara nas samych, naszej rodziny. To musi być ofiara święta, a więc wyraz odłączyć, to jest święty, święty odłączyć, tylko dla Boga przeznaczony i miła Bogu, czyli taka, która idzie jak nasz cień. Ja teraz widzę mój cień i zobaczcie, cały czas ten cień idzie za moją ręką. To jest właśnie miły. Ktoś, kto dokładnie robi, jest taki jak ten, kto, komu służymy. Jak jest powiedziane w psalmie, że oczy sług na Twoje ręce patrzą, wypatrują Twoich rąk. A więc na gest już sługa wie, co zrobić. Więc to jest właśnie ktoś, kto miły jest Bogu. Taka winna być Wasza duchowa służba. I tutaj można było rozwijać ten temat dalej. List do Filipian, rozdział 3, na przykład, nie otwierajcie, to taka już taka dygresja, która właśnie by powiedziała o tym, że my Bogu służymy. I tam on właśnie mówi w kontekście naszej tradycji. I on wtedy Pan nam bardzo wyraźnie powiada, że my jesteśmy obrzezani, którzy Bogu służymy w duchu. Chlubimy się w Chrystusie Jezusie i w ciele ufności nie pokładamy. Filipian 3:3. To jest to duchowe obrzezanie, nie cielesne obrzezanie, duchowe obrzezanie. Czcić Boga, służyć Bogu w duchu. Chlubić się w Chrystusie Jezusie i w swoim ciele, w swojej ziemskości nie pokładać ufności. I tak można byłoby to jeszcze rozwijać, ale mam nadzieję, że moje kazanie następne będę mówił Duch Święty i ja. Duch Święty i ja. Kochani, chciałbym, abyśmy teraz przez chwilę pomyśleli o sobie. Co ja mogę z tym wszystkim zrobić? Po prostu pozwolić Duchowi Świętemu, aby do nas przemawiał. Tak jak było tam w tym zborze w Antiochii, Duch Święty po prostu do nich przemówił. Oni byli w odpowiedniej kondycji, oni byli nastrojeni. Czy tam odprawiali, czy po prostu oni pełnili modlitwę i post. To jest też taka ważna rzecz. Jak planujemy swoje urlopy, wyprzedzeniem przynajmniej półrocznym, to sobie zaplanujmy również i duchowe urlopy. Kiedy ja będę mógł się wyłączyć, tak sobie urządzić, ażebym przez jeden dzień mógł się poświęcić tylko właśnie postowi i modlitwie, aby się dostroić do Boga, aby On do mnie przemówił. I wtedy Pan do nas przemówi i nam powie swoje plany, zamiary, albo też, gdy nam się pojawiają jakieś marzenia, to my je zaraz na półkę zawieszamy, mówimy: Boże, tu są moje marzenia, proszę, abyś je zweryfikował. I Bóg je zweryfikuje. I niektóre z nich uszlachetni, a niektóre z nich skasuje. Niektóre z nich będą naszą treścią życia na jakiś czas, a niektóre z nich będą wykasowane. Pod warunkiem, że ja będę miał świadomość, że Duch Święty i ja, Duch Święty i my, Duch Święty i służba. Zawsze jest Duch Święty na pierwszym miejscu, ja jestem obok Niego i razem tworzymy, co? Duet. Duet tworzymy. Ja wiedziałem, że powiecie, że Kościół. Ja wiem, ale ja chcę zawsze coś innego powiedzieć. Tworzymy duet, kochani, duet. Gdzie dwoje lub troje, siostro, dwoje lub troje, duet. A potem jest trio albo tercet. Ale potem jest kwartet, a to co dalej będzie kwintet, tak? I sekstet, i septet, i tak dalej, i oktet. Ale kochani, powstańmy razem i podziękujmy, że należymy do Bożej gromady, Bożego ludu i że chcemy Mu służyć ze szczerego serca.